Słuchasz audioprzewodnika? Stocznia jest kobietą. Na teren byłej Stoczni Gdańskiej można wchodzić bez przepustki. Jednak nie wszystkie jej części są dostępne do zwiedzania. Trwają tam prace budowlane i produkcyjne, które mogą utrudniać poruszanie się po sugerowanej trasie lub uniemożliwiać chodzenie na jej poszczególne fragmenty. Dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie terenu dawnej Stoczni Cesarskiej jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Young City Gdańsk. Most pontonowy jest własnością Stoczni Gdańsk S.A. Ze względu na zasady BHP panujące na terenie zakładu, prosimy o uszanowanie zakazu wstępu na most oraz zakazu fotografowania. Dodatkiem do audioprzewodnika jest mapa, dostępna na stronie projektu. Na mapie oznaczone zostały punkty zwiedzania, co ułatwi Ci przemieszczanie się po trasie.
Zobaczcie, było ponad 20 tysięcy ludzi. To jest miasto. Tam były ulice i wszystko. Były domy, przedszkole było, był żłobek. Było kino przecież. Mieliśmy kino zakładowe. Także to duże miasto, tak jak Chełm osiedle. 20 tysięcy ludzi. Także było. Znaczy nawet się nie znali ludzie, bo to było fizyczną niemożliwością. Chociaż stać się znali, ale jednak teren był bardzo duży, rozległy.
Spacer zaczynasz od historycznej bramy numer 2, znajdującej się na ulicy Doki 1, między pomnikiem poległych stoczniowców a kioskiem Souvenir. Zatrzymaj się, aby posłuchać, jak wyglądała kiedyś droga do stoczni.
Tramwaje podjeżdżały pod samą stocznię i autobusy, jeden za drugim. Najwięcej chyba na siódmą też. I później o drugiej, jak zaczęli wychodzić z pracy, to druga, później trzecia i tak resztka 15 po trzeciej chyba. Może o pół do czwartej, nie wiem. Ale tak wychodzili i to szło ludzi. Jak ja szłam tam aż za most, wie pani, szło ludzi, nie wiadomo gdzie. I tak czasami szłam i sobie myślę, gdzie ci ludzie idą. A wszyscy gdzieś tam się pochowali i nie było tam. Było takich budek nabudowanych. Gdzieś każdy miał tam coś, jakąś pracę.
Pracowało się po 8 godzin. No po prostu, jak ktoś miał czas, mógł pracować więcej. Nie? Jako nadgodziny, tak. Starsze panie brygadzistki zawsze pytały rano, kto może zostać, kto tego i się pracowało. Stocznia pracowała na 3 zmiany. 24 godziny na dobę, były właśnie trzy zmiany. Jedni pracowali od 6 do 14, drudzy od 14 do 22, następnie od 22 do 6 rano. Tak pracowaliśmy do 1984 roku. Potem dopiero zaczął się taki krach, że została tylko jedna zmiana i czasami się robiło tylko do 18. Bo już wtedy się robił taki troszeczkę brak pracy. Przez większość pracy przechodziłam przez bramę numer 3, tutaj przy SKM-ce, bo mieszkałam w Nowym Porcie, więc tutaj tego i zaraz mieliśmy K1 na lewo od bramy, że przez większość lat przechodziłam bramę numer 3, a dopiero właśnie później, jak nas przenieśli na tamten teren, no to już wtedy tą bramę numer 2 przy Trzech Krzyżach.
Kiedyś, przechodząc przez bramę stoczni, należało okazać przepustkę.
Jadąc rano do pracy, po prostu pokazywaliśmy przepustki. Raczej tam aż tak nas nie kontrolowali. No, jak były na przykład strajki czy coś, no to wtedy mieliśmy czasami jakieś tylko tam wejściówki, czasami różne rzeczy. Tego, że tak... Nie, tak kobiet raczej aż tam nie przetrząsali. Zresztą ja nie byłam jakoś tam opozycjonistką, że mnie tego...
Musieli przychodzić na godzinę 6 rano i już 6 rano już musiał być, już dosłownie przed 7 musiał się zadeklarować, odbić kartę najpóźniej, to 6 to już jest spóźnialski, no bo przecież jak 6 to jeszcze się musi przebrać, prawda? A musiał się jeszcze odbijać kartę, jak był z kolei ubrany prywatnie. No i tam pracował do tej 9, zjadł śniadanie, te 15 minut i buch szybko na statek, bo to termin leciał równo, żeby tam się wszystko im zgadzało. Oni bardzo ciężko pracowali.
W Stoczni Gdańskiej kobiety pracowały w wielu zawodach. Były pracownicami administracyjnymi i telefonistkami, sprzątaczkami i kucharkami, pielęgniarkami i lekarkami. Pracowały także jako spawaczki, operatorki wózków akumulatorowych, izolatorki i suwnicowe.
W okresie, kiedy była ta słynna dziewczyna na traktory, do stoczni wpłynęło bardzo dużo kobiet, z którymi później okazało się, że nie wiadomo było, co zrobić. Część trafiała na różnego rodzaju techniczne sprawy, część trafiała do tych służb pomocniczych, część kobiet, która chciała się kształcić, później trafiała do administracji. Część sobie szukała pracy na przykład na bramach, nie? Bo to ci, którzy mieli prawo rewidować poszczególne osoby, no musiały być kobiety, które jak kobieta wychodziła, coś tam przemycała gdzieś tam, no musiała być kobieta, która też miała swoje specjalne tam pomieszczenie, że tam próbowano szukać tego, czego nie zawsze się znalazło, ale były takie panie, które były zatrudnione właśnie na bramach Stoczni Gdańskiej.
Przechodzisz przez historyczną bramę numer 2. Po przejściu przez bramę, po lewej stronie, widzisz budynek Europejskiego Centrum Solidarności, a po prawej w oddali dużą ceglaną halę z napisem Centrum Stocznia Gdańsk. Jest to hala 89A, zwana także montownią ubotów. Między halą a miejscem, gdzie stoisz, tuż przy głównej drodze z miasta, znajdowała się niegdyś stołówka reprezentacyjna.
Tu jak do bramy się wchodziło, była stołówka taka duża, nie? Była super stołówka. Kiedyś nie było w sklepach tych dędlin, to myśmy tu zawsze kupowaliśmy. Jako pracownicy chodziliśmy w kolejkę, tam trzeba było, można sobie było zjeść, wszystko było. I rozebrali to wszystko i koniec na tym. No fajnie było, tam przychodziłaś na stołówkę, coś zjadłaś sobie, nie? A bo już była przerwa, to musimy na stołówkę, żeśmy dędliny żeśmy nakupowali tam, bo tak świeża dędlinka zawsze była, nie? Było fajnie, super było. Mogłaś sobie zupę kupić jakąś, prawda, czy gulasz z bułeczką, kiełbasę na gorąco, ale w ogóle jak chciałaś na sucho do domu sobie kupić, nie, to sobie kupić wędlinę, szyneczkę, kiełbaskę jakąś taką lepszą, nie, takie.
Osobom pracującym na stoczni, poza pensjami, przysługiwały także świadczenia socjalne. W stołówkach darmowe posiłki otrzymywali pracownicy i pracownice produkcji. Pozostałe osoby, także nie pracujące w stoczni, mogły tam kupić tanie obiady.
Jak ja chciałam przykładowo zjeść obiad, no to zapłaciłam, nie? A ci stoczniowcy, co pracowali na miejscu, to mieli za darmo. Bo mieli te kwitki takie specjalne, nie? Że oni tam mieli na obiady, to oni sobie za darmo jedli, prawda? No. A jak przykładowo jak ja, czy koleżanka, to inni, myśmy tak chcieli coś sobie zjeść, prawda? To myśmy pchali na stołówkę, żeśmy sobie kupowaliśmy. Tam grosze kosztowało to. Grosze tam kosztowało.
Stołówki to w ogóle były sfeminizowane. Tam faceci tylko chyba bodajże mleko przywozili, z tego co ja pamiętam. Bo te kany były takie po 20 litrów ciężkie, ale a tak to same kobiety pracowały tam. Ja tam nie widziałem bynajmniej na stołówce, żeby jakiś mężczyzna pracował.
W stołówce jadłyśmy zupy regeneracyjne, bułeczki, pasztet, kiełbasa. Mleko było, kiedyś wszyscy mieli mleko, pół litra mleka. Każdy dostawał, każdy pracownik, nie? Później były obiady, na które dawali już te bony. Że tak każdy swoje śniadania, nie? I już właśnie w tym nowym systemie to już mieliśmy przerwę pół godziny, bo to rzeczywiście można tak było już troszkę odzipnąć. Ale te 15 minut musieliśmy pracować dłużej, że pracowaliśmy wtedy do 14:15, nie? Zupa regeneracyjna, no to... Nie, były niezłe te zupy tam. Czasami niektóre były kiepskie, ale można było tam zjeść, no. Była normalna zupa, tam jakieś jeszcze troszkę mięska latało w nim i do tego było takie porcje kiełbasy porcjowane w tej dużej kuchni tam na terenie stoczni. I były dwie bułeczki i pół litra mleka. To był taki podstawowy prowiant dla stoczniowca. Codziennie można było to dostać, tak. Zwykle niby produkcja to miała, my żeśmy nie, no ale tam potem zrobili, że i kobiety też miały, bo na początku, że tylko ludzie z produkcji, nie? Potem zrobili, że ci, co na dworzu pracują, że to zimno, nie? Że tak wprowadzali różne takie zmiany. Mleko było dla wszystkich, ale właśnie te zupy rekreacyjne, że to tylko dla produkcji. A w stoczni produkcja, no to chyba kowale, spawacze, nie wiem, monterzy, taka najbardziej. My zawsze byliśmy takim trochę ogonkiem.
Stołówki służyły także celom politycznym. W stołówce reprezentacyjnej przyjmowany był w sierpniu 1979 roku Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Każda jednostka, każdy wydział posiadał na swoim terenie tak zwaną stołówkę. To była taka hala, gdzie można było zebrać wszystkich i robić odprawy na przykład, bo takie masówki były czasami.
Tuż obok wspomnianej już hali 89A znajdowało się kino zakładowe Panorama. Zostało ono zamknięte w latach 80. Kino nie było jedyną inicjatywą społeczno-kulturalną w stoczni.
Moi starsi koledzy opowiadali, że tutaj w tej hali tak zwanej Ubotu był to taki ośrodek kulturalny, gdzie po wojnie próbowano zorganizować tam zespół pieśni, tańca, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Później jednak z tego się wycofano, bo nie było raz, że czasu, raz, że w tej trudnej pracy, to każdy chciał do domu i tam odpocząć i nie za bardzo. Później stworzono tam kino, Panorama znajdowała się. Ale oprócz tego były tak zwane na wydziałach, ale to była już taka inicjatywa wydziałowa. Odbywały się różnego rodzaju takie rozgrywki, można to nazwać, jakieś tam, czy szachy, tak jak na moim wydziale były szachy, warcaby. Wałęsa był najlepszy warcaba, to trzeba mu powiedzieć. W szachach nie za bardzo, ale warcaba był najlepszy.
O kinie to nie mogę już specjalnie dużo powiedzieć, bo ponieważ kino się nazywało, jak dobrze pamiętam, Panorama. Ja chyba byłam tam tylko raz, bo ono w latach chyba 80. zostało zlikwidowane i mieściło się przy ulicy Wałowej. Tam była brama numer 1, w której się wchodziło i tam właśnie był taki wielki magazyn, tam było kino. Ono się nazywało Panorama. Znaczy normalnie, tam wiem, że ludzie chodzili, oglądali, tam normalnie projekcje się odbywały, ale nawet już tak mówiąc szczerze, nie pamiętam, jak wyglądało to kino. Nie wiem, nie pamiętam. Może byłam ze dwa razy po prostu tylko, nie? A to już lata temu.
Idź dalej w kierunku wyznaczonym przez ścieżkę. Mijasz dwie metalowe rzeźby. Po lewej stronie nadal widzisz budynek Europejskiego Centrum Solidarności, a po prawej miejsce, w którym stał szpital zakładowy.
Stocznia miała przede wszystkim swój szpital zakładowy, który mieścił się na terenie stoczni, już go nie ma. Ten pierwszy budynek został zburzony. Jeszcze mieścił się w obliczu sali, słynnej sali BHP. A potem ten szpital został zburzony i został wybudowany nowy, który już w tej chwili też nie istnieje, chociaż jeszcze jest, stoi jeszcze, bo tam w tym drugiej części jest wybudowany hostel. I on się mieści koło Trzech Krzyży. Tam część tego szpitala została wybudowana z daru, który przekazał Lech Wałęsa ze swojej Nagrody Nobla. I tam został ładnie wyposażony i on tam po prostu część tych pieniędzy z tej nagrody przeznaczył. No ale w tej chwili już szpitala nie ma, jest ruina. I z drugiej tylko części, takiej tej fajniejszej, gdzie była dobudowana ta część, jest wybudowany hostel dla turystów. W szpitalu był oddział kardiologiczny, oddział wewnętrzny i bardzo dobrze rozbudowana rehabilitacja. No ale wszystko już jest tylko historią w tej chwili, nie?
Myślę, że wtedy była doskonała organizacja służby zdrowia, bo stoczniowiec miał pełną obsługę, bo myśmy mieli szpital, to jest raz. Poza tym przychodnia duża, która zajmowała się medycyną pracy i poradnie specjalistyczne i lekarz tak zwany, jak teraz rodzinny, to były wtedy poradnie internistyczne. Poza tym mieliśmy jeszcze taki oddział dziennej diagnostyki. Jako pierwszy szpital mieliśmy echo, był gastroskop, był kolonoskop, był rektoskop, był bronchoskop, był do badań holterowskich i ciśnienia, i EKG, i próby wysiłkowe. Także był cały komplet badań. Taki stoczniowiec, jak był hospitalizowany, to był kompleksowo zbadany. I też nie miał kłopotów z dostaniem się do specjalisty.
Każdy pracownik, który pracował w Stoczni Gdańskiej, nie miał prawa leczyć się poza terenem Stoczni Gdańskiej. Tutaj szpital na terenie zakładu pracy nie miał tam możliwości na przykład no, reagowania, komuś urwało rękę, czy tam, bo takie wypadki były, czy jakieś inne poważne, to do akademii. Jak karetka wywiozła z terenu stoczni, to można było się w akademii leczyć, a jeżeli tylko na terenie tej stoczni, to no takie były. A to obowiązywało dosyć długo, bo chyba jeszcze w latach 80.
Szpital nie tylko zapewniał codzienną, kompleksową opiekę medyczną, był także ważnym miejscem w czasie strajków. Strajk w 1980 roku i stan wojenny, który został wprowadzony rok później, wyraźnie odcisnęły się w pamięci pracownic. Strajkującym towarzyszyła atmosfera niepewności, ponieważ zagrożenie pacyfikacją było realne.
Strajk stoczniowy i cała ta sytuacja, która po tym dniu pierwszym strajku nastąpiła, to były takie dosyć ciekawe czasy i to najbardziej mi utkwiło w pamięci. Myśmy byli szpitalem na terenie stoczni, w którym się odbywały wszelkie tam ci zomowcy przygotowania na terenie, bo oni po stanie wojennym wkroczyli na teren stoczni i opanowali nas szpital też. Myśmy musieli tych naszych pacjentów ekspediować do innych szpitali, a tam leżeli zomowcy albo żołnierze, także, którzy tam brali udział w tym powstanie wojennym. Tylko ciężko chorzy zostali pacjenci w szpitalu, których nie mogliśmy ewakuować, a reszta została ewakuowana do innych szpitali. No ja miałam akurat dyżur w pierwszy dzień strajku w szpitalu. No, była to taka doniosła chwila. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko skończy. I to było dużo i też inne dużo nerwów, dużo stresów, bo to sytuacja była taka, no nie wiadomo, jak to się skończy. Myśmy takim byli centrum w zasadzie opieki medycznej dla stoczniowców w czasie strajków, jeszcze po stanie wojennym. Także było tych dziennikarzy tam na terenie stoczni było sporo i oni musieli w jakiś sposób, jeżeli pamiętam jednego dziennikarza, któremu dawałam słuchawki, żeby go wywieźć z terenu stoczni, bo nie było możliwości wywieźć go. Więc sytuacja była bardzo nerwowa. Wsadziliśmy go do karetki jako lekarza, założył fartuch, włożył moje słuchawki na szyję i pacjenta. Także w ten sposób wywoziliśmy niektórych studenci, niektórzy byli, więc albo sprzątali, zakładali fartuchy i udawali, że są sprzątaczami. Nie wiem, czy ci tajemnicy to kupili, ale nie czepiali się w każdym bądź razie. Albo kładli się do łóżka, przykrywali się po szyję kołdrą i udawali, że są chorzy, prawda? A myśmy udawali, że ich leczymy. Także do izby przyjęć zgłaszali się stoczniowcy, więc z kuchni dawaliśmy im kanapki, przetrzymywaliśmy ich na siłę, to znaczy w tym sensie, że mówiliśmy, że są ciężko chorzy, nie mogą na razie wyjść z izby przyjęć, że musimy ich obserwować i tak dalej, co nie było prawdą, ale w tym sposobem jakoś im pomagaliśmy. W każdym razie pomagaliśmy jak mogliśmy na tamte czasy. Bo oni tam byli w tych, tam gdzieś przetrzymywani, ci stoczniowcy i z tymi zomowcami, czy z tymi przychodzili do nas, bo na przykład no, bolał ich brzuch, czy mieli jakieś zaburzenia rytmu serca, czy no, byli podenerwowani, no to przychodzili razem z tymi zomowcami do nas, oczywiście zomowcy z karabinami. ci wojskowi, no myśmy musieli no, udawać, że oni są rzeczywiście chorzy i wymagają albo hospitalizacji, albo obserwacji w izbie przyjęć. Tak? Także no, tyle, że nie musieli, nie byli tam przetrzymywani. No, w tej nie wiem, to tam sala BHP to była chyba. I oni tam byli przetrzymywani, ci strajkujący stoczniowcy.
Pracowałam w dyrekcji wtedy. Byłam codziennie w pracy. Szłam tylko do domu na noc, a przechodziłam, bo mój ojciec był w pracy, bo pracował w stoczni. Mąż był też, siedział w ten. Znaczy ja nie nocowałam w stoczni, bo kobiety nie nocowały. Mogły wychodzić do domu, ale mężczyźni zostawali, nie? Więc byłam codziennie rano, przynosiłam, pamiętam, bułki, papierosy. To różnie dużo ludzi. Jakoś taką podniosłą atmosferę, jakoś tak było inaczej. Wtedy zupełnie ludzie byli zupełnie inaczej. Znaczy, był taki jakiś wad. Znaczy, ja dużo siedziałam w biurze, bo ja byłam jednak trochę związana tam. Miałam trochę pracy i tam po prostu tak no życie, tu był strajk, ale jednak coś tam się robiło. Znaczy, to jest, no, dużo tych rozmów takich, tych chodziło się, patrzyło, co się dzieje, te biuletyny wydawali. Zresztą część biuletynów mam w piwnicy jeszcze pochowanych. Takich tych, no i tak jeszcze żyło się tą atmosferą taką, co się dzieje, co będzie dalej, takie tam, pamiętam też Lecha Wałęsę bardzo dobrze. No było tam trochę tych działaczy, tak? Znaczy raczej ich wszystkich znałam, bo z racji tego, że pracowałam tam, gdzie pracowałam, no to były jakieś tam kontakty, nie? Bo jednak przychodzili do dyrektora Gniecha i był jakiś ten kontakt, nie? Ale było, w sumie było tak spokojnie, nie można powiedzieć, nikt tam nikomu nie robi. Ludzie po prostu jakoś tak byli inni troszkę, nie? Tak. Byli jakoś tak ze sobą związani. Teraz już tak tego myślę, że to by się już nie powtórzyło nigdy. To był taki jakiś taki spontaniczny wszystko. Ludzie się jakoś, było ciężko, ale ludzie jakoś tacy byli do siebie zupełnie inaczej do siebie się odnosili. Także ja myślę, że to tylko było raz. Ja tam na drugi raz bym już nie liczyła. Uważam, że to jest nie do powtórzenia. Była ładna pogoda, pamiętam. Było ciepło, ludzie leżeli na trawach. Trawa wygnieciona wszędzie była. No, pamiętam też taki moment, ktoś, jakaś z kobiet zgubiła złoty łańcuszek, nie było problemu, znaleźli, dali ogłoszenie i się znalazła, także no, było tak, no mówię, przyjazne to towarzystwo takie było jakoś tak, no wierzyli, że będzie lepiej po prostu, nie, i jakoś tak.
Jak był strajk w 80 roku, no to ja byłam na urlopie akurat, bo wtedy było przedszkole zamknięte, więc ja od 11 sierpnia wzięłam urlop i wyjechałam z dziećmi tam do rodziców, że po prostu strajku w 80 roku w ogóle nie widziałam. Dopiero widziałam tam w telewizji i jak mój mąż przyjechał i opowiadał właśnie, że to na stoczni Jankowskim msze odprawiał i to wszystko tego, to ja mu nie wierzyłam. Nie? Dopiero mówię, przyjadę do Gdańska, bo mój mąż trochę czasami tak no, wymyślał, nie? To mówię, przyjadę, to się koleżanek zapytam. My przyjechaliśmy już ostatniego dnia, to do Nowego Portu jeździły tylko kolejki. Nic nie jeździło, bo wszystko było wstrzymane, nie? A już na drugi dzień podpisali te porozumienia sierpniowe i od poniedziałku szliśmy normalnie do pracy.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Strajk z sierpnia 1980 roku nieodłącznie kojarzy się z salą BHP, w której toczyły się rozmowy strajkujących z przedstawicielami władzy. Mijasz salę BHP po swojej prawej stronie. Za nią widzisz zabytkową budowlę z XIX wieku. Jest to budynek dyrekcji, który od momentu wybudowania pełni funkcje administracyjne. W czasach Stoczni Gdańskiej imienia Lenina dookoła niego znajdował się kompleks budynków, przez lata pełniących różnorodne funkcje. Jednym z nich była nieistniejąca już willa dyrektora, czyli dom właściciela Stoczni Cesarskiej z XIX wieku. Obecnie po tych terenach przebiega ulica Nowa Wałowa. Kolejnego fragmentu wysłuchaj przed przejściem na drugą stronę ulicy.
Za tą halą znajdował się ogrodnik. To już nawet były takie niedawno pewne przepychanki u ogrodnika, on jeszcze tutaj troszeczkę funkcjonował, a dalej stał właśnie taki ładny domek, nazywany tym domem właściciela, bo najstarsza stocznia była na tym terenie, a tutaj, gdzie się znajdujemy, troszeczkę tam głębiej. I tam w latach 50. znajdował się żłobek. Później żłobek przeniesiono gdzieś poza teren Stoczni Gdańskiej, zostało przedszkole. To przedszkole jeszcze było w 60. latach. Później też je troszeczkę, no jak tutaj było coraz więcej pracowników, ta produkcja zaczęła narastać, w związku z tym były potrzebne pomieszczenia. No i to, i przedszkole, i ten pierwszy żłobek, i przedszkole troszeczkę zaczęto jakby wyprowadzać ze Stoczni Gdańskiej.
Przedszkole się mieściło w budynku, które jeszcze do tych, znaczy się, według mnie chyba jeszcze jest ten budynek, bo ja tam już nie mam dostępu i wiem, że część budynków została rozebrana, ale się mieściło blisko sali, tej słynnej sali BHP. Potem tam zrobiono rachubę bardzo długo i ten budynek jeszcze istnieje. Według mnie to jeszcze jest, bo to jest zabytek i tak go chyba rozebrać nie można. To koło budynku dyrekcji stary, duży czerwony budynek, ale przede wszystkim blisko sali BHP, tej słynnej sali BHP, gdzie były podpisywane porozumienia sierpniowe. Także niedaleko, ale ja nie, tak specjalnie już nie pamiętam tego momentu, bo jak ja przyszłam, to era żłobków, przedszkola się kończyła, bo były już na terenie miasta i stocznia miała przedszkole tu na Chełmie, była ich, tak jakby to było tak zwane przedszkole stoczniowe i tu przychodziły przede wszystkim dzieci stoczniowców, bo oni tu w kosztach uczestniczyli, nie? Także ja tego przedszkola tak, bo ponieważ ja przyszłam w 71 roku, to ono jeszcze krótko było, ale dokładnie nie wiem, kiedy zostało zlikwidowane. Myśmy byli samowystarczalni. Myśmy nawet mieli ogrodnika. Mieliśmy szklarnię, właśnie obok sali BHP, obok dyrekcji były szklarnie, było kilku ogrodników, były kwiaty sadzone na stoczni i normalnie jak w domu. Oni tam kwiat, zresztą przynosili w sezonie, przynosili kwiatki do dyrekcji, żeby tam ładnie tak, no, żeby tak po prostu udekorować trochę, nie? Ale to dosłownie była normalnie fabryka. Mieliśmy swoją pocztę. Znaczy nie tyle, że tam, że znaczki wydawaliśmy, ale były panie, które roznosiły pocztę po stoczni. To było to naprawdę kilka osób, to nie była jedna, nie dwie osoby, to naprawdę był sztab ludzi do obsługi takich rzeczy, nie? Poczta znajdowała się właśnie, te panie z poczty siedziały w budynku obok sali BHP, bo wcześniej w tej sali BHP był jakiś czas, był dział, mieścił się dział zaopatrzenia. Tam siedzieli branżyści, tam się podpisywało kwity, oni zamawiali towary. Tam dopiero później to zostało przekształcone w salę BHP, bo to taki kompleks, duża dyrekcja. Ten budynek, gdzie była rachuba, gdzie było to przedszkole kiedyś, potem taki jeszcze mały budyneczek i taki niski, taki, mówię, taki jedno, znaczy parterowy, właśnie taki czerwony. I on i zaraz tam była poczta, zaraz obok był ogrodnik, to tak wszystko w jednym kompleksie i zaraz była sala BHP. Dziewczyny chodziły z pocztą, roznosiły po całej stoczni. Stocznia to strasznie dużo hektarów. To naprawdę, jak szło się za most, to była wyprawa. To tak szybko się nie wróciło, jak się szło, nie?
Biura przeznaczone były dla pracownic i pracowników administracyjnych. Ich praca zorganizowana była nieco inaczej niż na wydziałach produkcyjnych.
Normalny dzień to ja zaczynałam pracę o godzinie 7:00. O 7:00. A stocznia zaczynała pracę o godzinie 6:00. To było, bym powiedziała, raczej pustawo. Pustawo na stoczni, bo już wszyscy byli mówię o tych robotnikach, wszyscy byli na swoich miejscach pracy. Jak ja szłam na godzinę 7:00, przed 7:00 musiałam iść tam 5 czy tam 10 minut, to było tak pustawo. Wszyscy już pracowali, tylko urzędnicy, urzędnicy tylko szli do pracy, bo urzędnicy zaczynali o godzinie 7:00. I myśmy pracowali od 7:00 do godziny 3:00 z przerwą 15-minutową o 9:00. I o 9:00 wówczas była przerwa 15-minutowa i włączały się głośniki. Stocznia była zradiofonizowana, ale takim wewnętrznym węzeł miała. To były płyty puszczane. Tak, płyty. No i wszelkiego rodzaju komunikaty. Jak był strajk, no to wszystkie wiadomości strajkowe to wychodziły właśnie tam z tego radiowęzeł. Tak, radiowęzeł. To stamtąd.
Zakładowy radiowęzeł znajdował się w centrali telefonicznej, sąsiadującej z budynkiem dyrekcji. Centrala została zbudowana w czasach PRL-u.
Budynek centrali telefonicznej. To był właśnie A5. A5 i to był właśnie radiowęzeł i budynek tej centrali telefonicznej. O godzinie 14, tak było, od 14 do 14:15 czy 30, to leciała muzyka, informacje różne, co się działo na stoczni, jakie były spotkania, jakie tam były, nawet tam coś do podpisania, takie, wiesz, no takie informacje różne, muzyczka ładna leciała. Jak było śniadanie, godzina 9:00, 9:15, takie muzyki były, mówię ci, że aż tak, tak przyjemnie było, wiesz. Też, że na przykład rozprowadzają bilety w sekretariatach, proszę iść po bilety na to, na takie przedstawienia, na to, na tamto. No to wtedy odpowiadało ci, no to sobie poszłeś, podpisałeś, dostałeś za darmo. Ja pracowałam w dyrekcji. No to tam taka sala była wielka u góry, no i u góry był naczelny, byli zastępcy, naczelny był w środku, a po bokach byli zastępcy, każdy miał oczywiście sekretarkę, to. No i taka była sala bankietowa, tak jak wszędzie. No i tam, a w ogóle w tych sekretariatach, no to tam było wszystko, co tylko chciałeś. Ja się nauczyłam tam pić kawę. Bo ja tam kawę, jakoś ta kawa u nas w domu też tak nie była zbyt. Jakieś tam imieniny były czy cokolwiek, to tam się mama zawsze tam miała, ale tak się nie piło kawy. A tam to już było nagminnie. No kawę z początku taka jakaś, no to słodziłam tego dużo, dużo. Później się nauczyłam kawy pić. Ja mówię, Holender, trunki były jakie tylko chciałeś. Jakie i wina, i alkohole różne. Ja takich w ogóle też nawet o takich nie słyszałam. Koniaki, nie koniaki. U nas w domu też tam żadnych koniaczków nie było. Więc tam, oj, to jest koniaczek taki, taki. Z tym, że no, myśmy tam nie piły, prawda? Ale tam może na pewno jakaś tam sobie. Także to można było, to było tak jak na przykład mieć jakąś wodę ekstra do picia, czy jakiś napój. To było takie, ten alkohol taki był. Że nawet jak ktoś przychodził, to dyrektor zadzwonił, nie, że potrzebuje tam jakichś tam drinków czy coś, no to się wtedy zanosiło.
W budynku dyrekcji można było otrzymać pożyczkę, ponieważ to właśnie tutaj znajdowały się kasy zakładowe.
Pożyczki było ze skoku, mogła sobie wziąć, jak pieniążków do wypłaty ci zabrakło, nie, przekładowo, nie, to i do kasy szło się, do kasy tam na stocznie, nie, i się spisywał kwitek tam, nie, i tam gdzieś ściągali z tego, nie, ale zawsze nie ma, że nie było odmówionego. Zawsze dostałaś. 50 zł czy 100 zł, to było pieniądze kiedyś, nie? No. Wciągane z wypłaty, nie? Także nie było problemu. A wie pani gdzie, w którym miejscu? Jak jest ta brama tutaj, nie? Ten krzyże, nie? Ta dyrekcja taka duża, czerwony budynek taki wielki. Tam tym dyrekcyjnym właśnie budynku. I były pieniądze. I był Dzień Kobiet, zawsze ich dostawaliśmy. Czy były święta jakieś, że na święta się i wszystko było.
Mnie się zacierają w głowie te wszystkie budynki, które tam były. Był ten budynek główny, dyrekcyjny. Potem był taki mniejszy budynek, już nie wiem co, to było naprzeciwko. A jeszcze był kiosk tam koło budynku. O, bardzo, bardzo był potrzebny kiosk taki no, powiedzmy spożywczy. I tam od czasu do czasu to było masło, od czasu do czasu jakaś kiełbasa i co tam jeszcze było, nie, kawy tam nie było, nie. A były bułki, o, takie spożywcze, ale nie zawsze. Nie, bułki były zawsze, masło nie, ale czasem była kiełbasa, czasem była inna wędlina, no, Czasem coś tam było w tym kiosku. Jakby. Ale wówczas jak ktoś tylko powiedział, że w kiosku tam coś jest, to wszystkie panie od biurek, ale dyrekcja też patrzyła tak. Ja też widziałam, jak moje pracownice, wiesz, u nas nie można było wyjść sobie dowolnie poza teren, bo trzeba było mieć przepustkę.
Teraz przejdź przez Nową Wałową. Budynek dyrekcji zostawiasz po swojej prawej stronie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku trasy. Idź prosto. Po drodze miniesz stoczniowy bufet, za którym skręcisz lekko w lewo w kierunku mostu. W drodze do kolejnego punktu wysłuchasz opowieści o dniu pracy kobiety prowadzącej wózek akumulatorowy.
Moja praca wyglądała w następujący sposób. Przychodziłam na godzinę 6:00, wypijało się kawkę i wtedy wsiadałam do wózka, bo byłam kierowcą wózka akumulatorowego. I jechałam dla pracowników na stołówkę po kawę i mleko ciepłe. I rozwoziłam po moim wydziale na stołówki. To było 7 kan kawy i 7 kan mleka. Później jak rozwiozłam kawę i mleko, szłam do majstra, no i majster przydzielał pracę. To trzeba było jechać do magazynu, odebrać jakieś materiały. Odebrało się z magazynu materiału, przyjechało się na wydział, zaniosło się do magazynku albo do majstra. Wtedy znowu wsiadało się w wózek i jechało się na inny wydział odebrać jakieś elementy do podzespoły. No do produkcji właśnie statku. Do śniadanka, godzina 9:30 było śniadanko, 15 minut. Teraz to chyba mają dłuższe śniadania. Zjadło się śniadanko, odpiło się kawkę. No i znowu się czekało na rozkazy pana majstra. To się jechało na Holm do magazynu. Tak zwany Holm za mostem. To się jechało na takielarnię, a takielarnia to było, to się odbierało liny z tymi szeklami, co właśnie takielarnia robiła. Przyjeżdżało się na wydział, dawało się odpowiednim fachowcom, albo na plac się zawoziło dla spawaczy, tam dla innych panów.
Zmierzasz w kierunku mostu prowadzącego na Wyspę Ostrów. Aby do niego dojść, skręć w prawo z ulicy, na której się znajdujesz. Po prawej stronie zobaczysz bar u Kazia. Jeszcze dalej stoczniowego Żurawia. Między tymi obiektami znajdował się jeden z szatniowców, czyli stoczniowych przebieralni.
O, szatnie były w każdym zakątku stoczni, wszędzie były szatnie. W każdym budynku były prawie że szatnie, bo każdy wydział miał swoje szatnie, wydział transportu.
Szatnie, tak, zawsze były dla kobiet, bo kobiet jakieś pracowało dużo na produkcji, które się przebierały w szatniach, tylko pracownicy umysłowi się w szatniach nie przebierali. Przecież było dużo różnych, przecież kobiet pracowały w różnych zawodach i przecież pracowały, było dużo dniówki tak zwanej pomocniczej i tam było dużo kobiet. Było dużo przecież pań sprzątających i przecież te suwnicowe tam różne obsługiwały też tam... I pani izolatorki, to zawsze była szatnia. No, nie wyobrażam sobie, żeby szatnia była męsko-damska, kiedy są prysznice. Nie, na pewno nie było to, nie stanowiło to problemu, na pewno były wydzielone szatnie. Także panie nie kąpały się z panami na pewno.
Stocznia była bardzo rozległym terenem. Do transportu służyły między innymi wózki akumulatorowe, które można zobaczyć do dziś.
Najgorsza to była zima, takie były wiatry, takie tak było zimno, siarczyście było zimno. Wózki akumulatorowe nas woziły, bo nieraz coś tam przewoziły, no to tam pyta się, tam idziesz, tam. Także tacy faceci to byli tacy równi. Od razu podrzucili, zawsze już tego wiatru nie było, chociaż te wózki akumulatorowe, to one były, z jednej strony się wchodziło, wsiadało, a z tyłu taka przyczepka była i tam coś przewozili na statki, czy przewozili z kolei z magazynu do magazynu. No to tam się nieraz szło pieszo, jak się nic nie załapało, jakieś taksi stoczniowej, to się szło pieszo, ale to był ten most taki długi był, a tam wiało niesamowicie.
Na moście odbijało się karty zegarowe. Tam trzeba było kartę zegarową odbić. Ja później już w prawo szłam tam bezpośrednio do magazynu. Tam już nie było nic. Później już naprzeciw mojego magazynu był taki biurowiec, a po prawej stronie to już była, tam wyposażali statki. To już było nabrzeże takie i wyposażali statki. Także już tam nad kanałem to było. To.
Przed tobą znajduje się rzeka Leniwka, a nad nią most pontonowy. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie na most. Z tego miejsca najlepiej obserwowało się obchody najważniejszego stoczniowego święta, wodowania statku.
To chyba wodowanie boczne. To są takie fajne, bo człowiek zawsze się zastanawia, czy ten statek się przewróci, czy się nie przewróci. Najbardziej widowiskowe, tak? Wtedy pamiętam ogrom ludzi, który był zapraszany, orkiestry, nie orkiestry, to wszystko. To było z taką wielką pompą robione. I fajne, to naprawdę były też, zostają jakieś, żałuję strasznie, że nie mam zdjęć z tamtego okresu. Że właśnie nie robiłam zdjęć. Dopiero po latach nauczyłam się dokumentować, tak, swoją pracę, bo już z kolejnych prac wszystkich w większości to mam jakieś tam zdjęcia porobione. Ale tu właśnie z terenu stoczni, może dlatego, że był zakaz fotografowania wszędzie, ale właśnie w tym, no, jakieś wycinki prasowe na pewno, które są, tak, na pewno gazety zawsze były zapraszane, telewizja była zapraszana, więc to było zawsze wydarzenie, masę ludzi, szkoły przychodziły na moście. Właśnie przy tych wodowaniach bocznych to najczęściej wszyscy stali na moście i z mostu żeśmy obserwowali po prostu te wodowania, także fajne naprawdę było to. Czasami były co miesiąc wodowanie, tak, bo wtedy dużo, produkcja była ogromna, także czasami dwa wodowania w miesiącu. To było też, tak, jak kadłuby same szły i potem na wyposażenie, na to wszystko, także takie uroczyste. Stocznia zawsze była huczne, dumne, tak, że coś. Kolejne dziecko. Narodziny kolejnego dziecka, tak czasami to odbierałam, tak? Stoczniowcy byli dumni. No, widziała pani nasz statek? Widziałam, także. Chłopaki z C5, tak? Spawacze. No, tam kawał naszej dobrej roboty, tak? Kawał waszej dobrej roboty, także. To było takie miłe i fajne.
Uczestniczyliśmy lekarze, no każdy w swoim rejonie, w rejsach próbnych. To znaczy statków wodowanych w Stoczni Gdańskiej. Była to też możliwość dodatkowych zarobków dla lekarza dyżurującego, co często wiązało się z różnymi uciążliwościami. Mianowicie te próby tych statków, to odbywały się oczywiście w warunkach morskich różnych, często sztormowych i to wszystko stwarzało, że była okazja takiej integracji z zarządem, z administracją, kierownictwem stoczni.
Po drugiej stronie mostu, na Wyspie Ostrów, zwanej też potocznie Holmem, mieściły się m.in. pracownie drukarskie i introligatorskie.
Przecież myśmy mieli swoją drukarnię. Stocznia drukowała wszystkie eleganckie druki na papierze czerpanym. Piękne rzeczy robiły dziewczyny w drukarni. I drukarnia właściwie została zlikwidowana w tamtym roku. I oni robili przepiękne rzeczy. Była introligatornia, książki oprawiali. Myśmy, przecież stocznia to była fabryka, praktycznie można powiedzieć. Myśmy byli samowystarczalni.
No i bardzo dużo lotów było, bo na stoczni miała swoją drukarnię, więc w tym czasie, jak zaczęły strajki, to strajkujący przyjeżdżali do drukarni i po prostu drukowali swoje materiały. I co wydrukowali, to przyszli na bramie i rzucali. Ludzie zaraz po mieście roznosili to. Na Holmie to. przy samej remontowce. Już nie ma tego budynku. W drukarni tam część kobiet pracowała też. Część kobiet pracowała. No i tam fotograf jeszcze był. No i kilku drukarzy tam było. No, jeżeli, no w czasie strajku to drukowały ulotki, ale jeżeli nie było strajku, to by się działalność była propagandowa, więc trzeba było mieć różnego rodzaju pisma, które pokazywały naszą moc przerobową, czy wielkość, czy zdolność produkcyjną, czy różnego reklamówki, no więc tam zaproszenia, niezaproszenia, no i takie różne rodzaje druki, które na stocznie były używane, też były drukowane. No i bo gazeta, też była gazeta stoczniowa, która była nawet kiedyś drukowana, później była drukowana w stoczni, bo już te gazety Solidarności były na stoczni, były to drukowane też. Tak już w 80 roku. Tam taki był tygodnik. Stoczniowa Solidarność bodajże, jeżeli się nie mylę. Tak co tydzień to był na stoczni drukowany też. Moi koledzy pamiętają, jak na stoczni jeszcze rolnik mieszkał i świniaki hodował to. No na Holmie, tam gdzie teraz obecnie jest ten. No i teraz jest właściwie. Gdzie została tylko stocznia, bo jeszcze stocznia prawie że nie ma, bo tylko została na wyspie stocznia.
Odwróć się teraz plecami do mostu i zostaw zarówno most, jak i wyspę Holm za sobą. Teraz po twojej lewej stronie powinien być dźwig, a po prawej budynki byłego wydziału wyposażeniowego, W2. W charakterze izolatorek pracowały tam głównie kobiety. Słuchając fragmentu o warunkach ich pracy, rusz w stronę poprzecznej drogi, równoległej do nowej wałowej.
Ja, jako młody człowiek, w 1964 roku trafiłem na produkcję. Zderzyłem się z paniami, które pracowały na wydziale W2. To był taki specyficzny wydział, który gdzie panie obszywały wszystkie te takie rurociągi, które były gorące tymi azbestowymi materiałami, tak to odpowiem. Były bardzo wrażliwe na zachowanie się. Młodzi ludzie to czasami używali takich różnych tam epitetów. Teraz to jest normalne, kiedyś to było mniej normalne i te panie, które tam obszywały to, tych młodych ludzi, troszeczkę tam strofowały. Ja tam pamiętam, jak mi tam taka troszeczkę starsza pani uwagę zwróciła, do dzisiaj pamiętam i później już nie próbowałem takich tam używać sformułowań. No tak to określmy. Na wydziale W2 była specjalna brygada tak zwanych izolatorek. Ja już tutaj wspomniałem. W świecie dlatego, że do pewnego okresu czasu był to płótno azbestowe i one bez masek, bez niczego, na pokładach, żeby to znaczy w zależności jakie grubości tych rurek tam obszywały, to one to płótno azbestowe no rwały, tak to ładnie tak jedna stała, rozwijała, druga tam brała i to rozwijałem. I to tak potężny kurz się z tego robił, z tego azbestu, było 90% azbestu, także to wszystko tam sobie no, prawdopodobnie do organizmu to trafiało. W tamtym okresie nikt nie wiedział, że azbest jest to coś strasznego.
Jesteś na skrzyżowaniu. Na wprost widzisz drogę powrotną do bramy numer 2. Po twojej prawej stronie znajduje się trasa do hali 90B i bramy numer 3. Skręć w tym kierunku i idź prosto. Zatrzymaj się, gdy po twojej prawej stronie pojawi się hala 90B i klub B90, a po lewej ceglany budynek z napisem Instytut Sztuki Wyspa. W drodze do tego miejsca wysłuchasz opowieści o warunkach pracy w stoczni.
O to chodzi, że czuło się, jak się wchodziło na teren stoczni, czuło się taki jakiś sympatyczny hałas, odgłosy różnych maszyn, no głosy ludzkie przede wszystkim, tłumnie to pracownicy przemieszczali się, no tam w ramach swoich oczywiście obowiązków.
Część pracy na terenie stoczni zlecana była firmom zewnętrznym, Sprzątaniem na statkach zajmowała się Spółdzielnia Usług Stoczniowych Marlinka.
Pamiętam wszystkie panie, które, większość pań, może nie wszystkie, ale większość pań, które pracowały w Marlince i czasami przychodziły do nas na badania, tak? To były te osoby, które dorabiały sobie przy czyszczeniu tych statków, przy tego naprawdę bardzo ciężka praca. I o nich się nigdy nie wspominało. Po prostu były i pracowały i robiły.
Ja byłam fizycznie, sprzątałam na statkach, jak spawacze spawali, to po drabinie trzeba było do góry, trzeba było w zbiorniki wchodzić, szlakę, bo przecież jak on spawał, to nie miał sobie czasu tego zmiatać. To żeśmy mieli zmiotki z wiadra i żeśmy zmiatali, żeby miał czysto znowuż, zanim dalej spawać, bo to te statki, które te pochylnie, to oni w kawałkach robili, a później łączyli razem. No i później jak były statki już do ta konopniska, co się spaliła, już mieli w rejs wypłynąć, to trzeba było termalgansko posprzątać i robić.
Jak pochylnia była, statek robili, były rury, nie? To musiała pani, oni spawali, faceci, nie? A myśmy musieli po nich iść z miotełką, z latarką po tych rurach ciemnych, zamiatać te po spawaniu. Panie, to okulary nam takie dawali, a to ja tak nie widziałam, że byłam młoda, ale to była ciężka praca to było. I moja mama się wkurzyła, dlatego ja tam odeszłam. To była ciężka praca. To nie było, że tak. A później nam proponowali na statkach pracować tych już zrobionych statkach, jak to się mówi, już zrobione, nie? Tam była ciężka, jeszcze gorsza praca. Tam trzeba było tak, z rozpuszczalnikiem myć te podłogi, okna trzeba myć, bo było w surowym stanie, jak to się mówi. Już zrobione były. Tam też trzeba opracować. To na kolanach człowiek zasuwał tym rozpuszczalnikiem mył. O, on mówi, nie, ja 18 lat mam, ja bym zasuwała tak. Moja mamusia przyjechała, właśnie mi sam zabrała.
Rejon mieszkalny, to jest ten nadbudówki i tamte starówka i ten rejon tam, gdzie ładownie, gdzie są, nie? Te pokłady tam. Także tak, te trzy. I najwięcej właśnie kobiet pracowało właśnie w tym rejonie mieszkalnym, bo one tam czyściły, no przygotowywały ten statek do tego już wyjścia w morze, do sprzedaży, to tam najwięcej było zatrudnionych, ale to była spółka, ona nie nazywała się spółka, tylko wtedy spółdzielnie, bo na terenie stoczni pracowała kilka spółdzielni, ta spółdzielnia Marlinka, która głównie zatrudniała kobiety.
Stoisz na wprost ceglanego budynku z napisem Instytut Sztuki Wyspa. Jest to siedziba Fundacji Wyspa Progres, miejsce wielu działań kulturalnych i artystycznych. Przejdź przez ulicę Nową Wałową, aby znaleźć się pod tym budynkiem. Mieściły się tutaj warsztaty szkolne, gdzie kształciły się przyszłe pokolenia pracowników i pracownic stoczni. Oprócz tego organizowano tu 3-miesięczne kursy zawodowe i dokształcające.
Znaczy, jak przyszłam do stoczni jako uczennica, to zaczęłam pracę na wydziale O1, to był wydział szkoleniowy. Tam zaczynali pracę wszyscy uczniowie, którzy kończyli szkołę, którzy się uczyli w szkole, w zasadniczej szkole budowy okrętów. To wszyscy byli tam, bo byli uczniami, praktykantami. Tam ubierali się w odzież. To był budynek, który stoi do dzisiaj. On się mieści przy ulicy Robotniczej. To sąsiad normalnie sąsiaduje w tej chwili bezpośrednio z budynkami, w których mieszkają ludzie przy ulicy Robotniczej. Więc ten budynek stoi, to był tam, u góry były warsztaty, na dole były pamiętam, pracowali tokarze, tokarki stały i był oddział galwanizerni. Taki dosyć szkodliwy wydział, bo tam takie były różne takie chemiczne takie wyziewy, że śmierdziało nieraz na korytarzu. Ten budynek jeszcze stoi, nie? To właśnie tam przychodzili wszyscy, którzy się do stoczni dostawali. i przede wszystkim uczniowie. Tam potem byli z technikum budowy okrętów praktyki, mieli studenci, mieli też praktyki, Wietnamczycy byli. Potem dużo było takich różnych praktykantów, tak, którzy tam po prostu mieli praktykę zawodową, uczyli się zawodu. Między innymi ja też się tam uczyłam, chociaż magazynier to nie był zawód, którego ja się uczyłam, no ale tam mnie skierowano jako uczennicę 15-letnią, więc tam musiałam być. No. I tam byłam 2 lata.
Taka duża była hala, to były warsztaty szkolne. Tam się wszyscy z Politechniki, było masę tych studentów, oni mieli te praktyki. To było takie fajne, że te szkolenia, tego było masę ludzi, takich porządnych ludzi wyszło z tej Politechniki i tu się właśnie też szkolili.
Bardzo dużo tych kursów się odbywało. Ja wyszkoliłam bardzo dużo nowych pracowniczek, pracowników, tak? No w większości to były kobiety, trochę było i mężczyzn. Że co rusz to był jakiś kurs, bo ludzie przychodzili do pracy, wtedy pracy było bardzo dużo. I się ciągle coś szkoliło się nowych ludzi. 3 miesiące to było w tym część teorii i część praktyki, nie? Już nie pamiętam dokładnie, ale chyba, że 2 dni czy na teorię i 3 dni praktyki, nie? Że trzeba i potem się zdawało z tego egzaminy. Tak samo i z praktyki, i z teorii. Egzamin, no przychodzili tam z nadzoru, nie? Z tego stoczniowego. Przychodził pan. Przychodził na suwnicę, kursantka właśnie i szefowa i sprawdzał, czy ona musiała umieć włączyć suwnicę, pokazać wszystko, co, w którą stronę. Tam jest tyle różnych tych, że właśnie tu gdzie wózek, tu pojazd, tu tutaj udźwig, tu wszystko tego. Trzeba znać się, tu wyłączniki, tu też, żeby wiedzieć, gdzie wyłączyć, co tego, żeby to było. I jak uznał, że jest sprawnie, proszę bardzo, dostawaliśmy właśnie takie zaświadczenia, że ukończony kurs, wszystko zrobione. No i wtedy, jak się już dostało, można było samodzielnie pracować. Kto chciał, to się zgłaszał, no bo to trzeba zrobić specjalne badania. Psycholog, neurolog, okulista, takie podstawowe. Prześwietlenie, morfologia i to są badania co 2 lata robione, prawda? Trzeba powtarzać. A psycholog to właśnie jak się zdało, no to zwykle na 5 lat, ale czasami jak ktoś no bardzo się znerwował i tego, to mógł nawet i za 5 roku mieć powtórzone badania, bo to jest praca na wysokości, prawda?
Stań twarzą do wejścia do budynku wyspy. Po twojej prawej stronie znajdują się budynki mieszkalne przy ulicy Stefana Jaracza. Udaj się w tamtym kierunku. Powoli zostawiamy za sobą tereny postoczniowe. Gdy miniesz budynek warsztatów szkolnych, skręć w lewo w ulicę Jaracza, a następnie w prawo w ulicę Robotniczą. Po lewej stronie zobaczysz 2 budynki. Dawnej stoczniowej przychodni i nowego szpitala, w którym znajduje się obecnie hotel. Tu odbywały się zabiegi rehabilitacyjne i mieściły poradnie.
Naprawdę na bardzo wysokim poziomie stała stoczniowa służba zdrowia. No, była jedna z najnowocześniejszych centrów rehabilitacji. Tak? To było coś na skalę ogólnopolską. Tutaj też wiem, pamiętam, że przyjeżdżali i oglądali tą naszą rehabilitację, bo naprawdę była bardzo dobra, na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim standardzie. Czyli kompleksowa, tak, obsługa, bo i szpital, i przychodnia, szpital, potem rehabilitacja. Zdarzały się wypadki, bardzo często zdarzały się wypadki na terenie stoczni. Ale to wszystko było w jednym zasięgu, po prostu w jednym kółku. Wszystko, jeżeli był chory, to potem po szpitalu, to rehabilitacja, to wszystko to się liczyło.
W stoczni było w tym okresie, czyli w roku 62, 1962 było około 12 rejonów lekarskich rozmieszczonych na terenie stoczni i była centralna przychodnia, w której zatrudnieni byli specjaliści oraz był oddział chorób wewnętrznych, który no, w nagłych przypadkach hospitalizowało się pacjentów i można było na miejscu leczyć, nie kierując do lecznictwa miasta.
Mieliśmy bardzo dobrą rehabilitację, sprzęt, także duży basen mieliśmy. Z tego basenu mogli korzystać stoczniowcy. No, rehabilitacja była ogromna, to były duże przestrzenie i duży zakres zabiegów. pracownicy mogli z tego korzystać. Nie było limitu, więc dowoli mogli korzystać. Także to bardzo uważam, że to był... Nie wiem, czy ktoś tutaj oprócz szpitala reumatologicznego, czy ktoś miał taką rehabilitację, jak mieli stoczniowcy. Także tutaj... I myślę, taką opiekę, jeżeli chodzi o grupę zawodową, to chyba nikt nie miał. Myślę, że może hutnicy, może górnicy gdzieś tam na południu, ale jeżeli chodzi o stoczniowców, to uważam, że mieli full service, naprawdę. W tych budynkach, gdzie przychodnia, tam na Jana Skolna, tam na dole była izba przyjęć i cały konglomerat tych pracowni rehabilitacyjnych, także wszystko, i masaże, i cała gama zabiegów rehabilitacyjnych. Z tym, że później to zaczęło podupadać, ponieważ brakowało pieniędzy, prawda, stocznie też już, bo myśmy byli po części troszkę doposażeni przez stoczniowców, zakupowali nam czasami jakiś tam sprzęt, o który prosiliśmy, czy na przykład konserwowali nam. Także była taka współpraca, także oni troszkę nas finansowali i wspomagali. Także, a później to wszystko upadło, to wszystko wymagało remontu, trzeba było to zamknąć, bo nie spełniało wymogów sanitarnych. Także to wszystko pomału tak się upadało i w tej chwili nie ma tego basenu, tam te budynki stoją puste. Co prawda tam jest w jednym budynku, w tym, gdzie była administracja, jest hotel, a tamten budynek w zasadzie to nadaje się tylko do zburzenia, bo on już w tej chwili do niczego się nie nadaje.
Nasz spacer po terenach byłej Stoczni Gdańskiej śladami kobiet dobiega końca. W pewnych okresach działalności stoczni kobiety stanowiły nawet 1/3 załogi. Były zatrudniane zarówno jako pracownice biurowe, jak i fizyczne. W sierpniu 1980 roku brały aktywny udział w strajku. Niektóre z pracownic związały ze stocznią całe swoje życie. Cieszymy się, że udało nam się przedstawić choć część stoczniowej herstorii.
Fajnych ludzi mijałam koło siebie, nie mogę narzekać.
To był właśnie Sównicowy. Następna grupa, to właśnie było w biurach, tam sekretarki i takie tamte inne, nie tam kierowniczka czy tam ktoś. I panie sprzątające, prawda? A i panie to jeszcze w kuchni, nie?
Było nas ogrom. Pamiętam imiona. Była Nina, była Ala, była Mariola, była szefowa rejestracji pani Irena, była pani Krysia. No wszystkie kobiety, które obsługiwały cały ten dział AP, wszystkie panie, to właśnie była pani Janeczka też. Ogrom kobiet, tak? Ogrom kobiet i dla nich też ta przychodnia wspaniała, jedna z lepszych poradni ginekologicznych dla kobiet w ogóle pracujących na stoczni. Kobiety na stoczni pracowały albo właśnie w dziale AP, albo we wszystkich tych biurach, jeżeli chodzi o kadrowe, księgowe, te wszystkie na tych wszystkich oddziałach, które były te administracja biurowa tak zwana. To była większość, to były kobiety.
Podawaliśmy statki, szły te statki, co miesiąc był wodowany, nie było roboty, było huk, ludzi było mnóstwo, każdy miał jakąś tam pracę i ten jakoś, nie wiem, czy ja... Nie wiem, ja dobrze wspominam te czasy, jakoś tak, mówię, atmosfera była, pomimo, że było bardzo dużo ludzi, mnóstwo było w każdym pokoju, siedziało po kilka osób, to jednak ta atmosfera była taka inna, nie? Taka bardziej rodzinna.
Przepracowałam 20 lat, kawał czasu.
Szkoda naszej Stoczni Gdańskiej.
No było fajnie, super, było fajnie, naprawdę.
Był to audioprzewodnik Stocznia jest kobietą, składający się ze wspomnień Józefy Matyjaszczyk, Cecylii Masian, Marii Bronisławy Jagody Madalińskiej, Ireny Polichy, Magdaleny Dziurkowskiej, Jana Kaczora, Agaty Kitowskiej, Gertrudy Styranowskiej, Krystyny Bańkowskiej, Ewy Tęczy, Stanisławy Palczewskiej, Kazimierza Trawickiego, Zofii Mauzolf. Reżyseria i scenariusz Anna Miller, Marta Tymińska i Joanna Ilczyszyn. Reżyseria dźwięku Maciej Tęgi. Czytała Małgorzata Zawadzka. Serdecznie dziękujemy całej grupie inicjatywnej oraz uczestniczkom i uczestnikom projektu Stocznia jest kobietą – opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej. Nasz audioprzewodnik jest efektem edukacyjnego projektu herstorycznego. Przygotowało go Stowarzyszenie Arteria we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz osobami z grupy społecznej Metropolitanka. Projekt realizowany był przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej bądź Narodowej Agencji i instytucje te nie są za nie odpowiedzialne.